Temat naszego wykładu zawiera się w tytule kasety. Weźmijcie Ducha Świętego. Pomówmy jeszcze raz na temat przyjmowania Ducha Świętego. Jest to najbardziej kluczowe zagadnienie w całym Nowym Testamencie. Dotyczy ono każdego chrześcijanina, dlatego że każdy chrześcijanin powinien przyjąć Ducha Świętego. Niestety w kościołach, nazwijmy je ewangelikalnymi, zielonoświątkowymi czy charyzmatycznymi, istnieje wiele zamieszania i niezrozumienia na temat tego, co to znaczy przyjąć Ducha Świętego. Na przykład baptysta powie w ten sposób: ja przyjąłem Ducha Świętego wtedy, kiedy narodziłem się na nowo. Nie ma nic więcej do przyjmowania. Zielonoświątkowiec odpowie na to: nie, nie przyjąłeś Ducha Świętego w chwili nowonarodzenia. Nie przyjmiesz Ducha Świętego, dopóki nie zostaniesz ochrzczony w Duchu i nie zaczniesz mówić innymi językami. Gotowi są nawet obrazić się na siebie. Tak jak w większości przypadków, kiedy szczerzy chrześcijanie nie mogą się zgodzić co do jakiejś biblijnej zasady, prawda jest taka, że każdy z nich częściowo ma rację, a częściowo się myli. Wierzę, że mogę pomóc Wam dzisiaj rozwikłać ten problem. Fakty są takie, że Nowy Testament mówi o dwóch różnych sposobach przyjmowania Ducha Świętego. Jeśli rozróżnimy te dwa sposoby, to nie będzie już więcej niejasności. Aby te sposoby zdefiniować, opisać i odróżnić od siebie, posłużę się dwoma historycznymi faktami opisanymi w Nowym Testamencie. Mam na myśli dwie niedziele, które mają niezwykłe historyczne znaczenie dla Kościoła chrześcijańskiego. Pierwszą nazywam Niedzielą Zmartwychwstania, a drugą, która miała miejsce 7 tygodni później, nazywam Niedzielą Pięćdziesiątnicy. W czasie obu tych niedziel wierzący przeżyli przyjęcie Ducha Świętego. Była jednak między tymi przeżyciami różnica. Jeśli będziemy w stanie dostrzec naturę tych przeżyć, to zrozumiemy, jaki jest do nich stosunek nas samych. Czy przyjąłem Ducha Świętego? Czy jest jeszcze coś więcej do przyjęcia? Z czym wiąże się przyjęcie Ducha Świętego? Najpierw chciałbym przytoczyć relacje na temat Niedzieli Zmartwychwstania i ukazania się Jezusa całej grupie uczniów. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana, rozdziale 20, wersetach od 19 do 22. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, wiecie oczywiście, że nazywamy pierwszy dzień po sabacie niedzielą. Sabat jest 7 dniem tygodnia, a niedziela jest początkiem nowego tygodnia. W hebrajskim mówi się Yom Reshon, dzień pierwszy. Język hebrajski jest o wiele bardziej wierny nazewnictwu biblijnemu, jeśli chodzi o dni tygodnia, niż nasz język. Godny pożałowania jest fakt, że w języku angielskim, jak również w wielu innych językach europejskich, nazwy tygodnia pochodzą od pogańskich bóstw. Na przykład Wednesday, środa, to dzień Wodena. Thursday, czwartek, to dzień Thora. Sunday, niedziela, to dzień Słońca, rozumiecie? Niestety jesteśmy bardzo pogańscy w sposobie nazywania dni tygodnia. Podczas gdy w hebrajskim mówi się dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty, dzień szósty. Następnie jest dzień siódmy, czyli sabat, i niedziela, Yom Rishon. Gdybyście na przykład tak jak my żyli w Jerozolimie, to wiedzielibyście, że najbardziej pracowitym dniem tygodnia jest niedziela. Wszystko się zaczyna. Sabat był dniem odpoczynku, ale teraz, w pierwszy dzień tygodnia, wszystko zostaje wprawione w ruch. Większość lub wielu ludzi wierzących organizuje nabożeństwa w soboty, bo niedziela jest dniem pracy. Wspominam o tym tylko tak przy okazji. Jak mówię, nie pobieram za to dodatkowej opłaty. Wróćmy do wersetu 19. I drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami się zebrali. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Dlaczego to zrobił? Aby ich przekonać, że patrzą na to samo ciało, które widzieli przebite na krzyżu. cudownie przemienione, ale nadal to samo ciało. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekł, przytchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Chciałbym skomentować ten ostatni werset. Słowo przetłumaczone jako tchnął w języku świeckim używane jest do opisania dmuchania w ustnik fletu przez grającego w celu wydobycia muzyki. To sugeruje, że Jezus nie stał w pewnej odległości od uczniów i tchnął na nich wszystkich razem, ale tchnął na każdego z nich z osobna. Kiedy to zrobił, powiedział: przyjmij Ducha Świętego. Język grecki jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o użycie czasu. Użycie tego konkretnego czasu wskazuje, że uczniowie przyjęli Ducha w momencie, kiedy te słowa zostały wypowiedziane. Tak więc w tamtej chwili każdy z uczniów przyjął Ducha Świętego. Nie mam co do tego wątpliwości. Jakie były tego następstwa? Według mojego rozumienia właśnie w tej chwili przeszli od zbawienia starotestamentowego do zbawienia nowotestamentowego. Byli ludzie, którzy zostali zbawieni w Starym Testamencie. Zostali zbawieni przez wiarę w ofiarę, która jeszcze wtedy nie była dana, ale była obiecana w proroctwach i symbolach starotestamentowych. Ich wiara spoglądała w przeszłość ku czemuś jeszcze niedokonanemu. W Nowym Testamencie jesteśmy zbawieni przez wiarę w ofiarę Jezusa na krzyżu, która już się historycznie dokonała. Kiedy Jezus umierał, powiedział: wykonało się. Patrzymy wstecz na dzieło dokonane. Paweł mówi, że w odniesieniu do zbawienia nowotestamentowego wymagane są dwie rzeczy. Czytajmy list do Rzymian, rozdział 10, werset 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Tak więc w zbawieniu nowotestamentowym istnieją dwa wymagania. Wyznanie Jezusa jako Pana i wiara w to, że Bóg wzbudził go z martwych. Uczniowie przedtem już wyznali, że Jezus jest Panem, ale dopiero teraz po raz pierwszy uwierzyli, że Bóg wzbudził go z martwych. Przeszli z wymiaru starotestamentowego do nowotestamentowego. To jest wzór. Stało się to dla nich rzeczywistością poprzez zetknięcie się twarzą w twarz ze zmartwychwstałym Chrystusem i poprzez przyjęcie od Niego Ducha, którego tchnął. Greckie słowo pneuma, używane w znaczeniu duch, oznacza także wiatr i tchnienie. Kiedy Jezus tchnął w nich i powiedział: przyjmijcie Ducha Świętego, to tak jakby powiedział: przyjmijcie święte tchnienie. Była to bezpośrednia wymiana między dwoma osobami. Stali się częścią nowego stworzenia. Wróćmy myślą do pierwszego stworzenia w ogrodzie, gdy Bóg uformował ciało z gliny. Co zrobił potem, aby stało się ono żywą duszą? Tchnął w nie tchnienie życia i człowiek stał się stworzeniem, żyjącą duszą. Nowe stworzenie przebiega według takiego samego wzoru, ale nie ma tu Pana w ogrodzie. Jest zmartwychwstały Zbawiciel, który przeszedł przez śmierć, wyszedł z grobu i tchnął w swoich uczniów życie, które jest całkowicie zwycięskie. Jest to życie, które pokonało grzech, szatana, śmierć i grób. To jest właśnie tchnienie zmartwychwstałego Zbawiciela. Osobiście wierzę, że stanowi to wzór dla każdego, kto chce wejść w nowe zbawienie. Nie wierzę, abyś mógł zostać zbawiony bez spotkania Jezusa. Nie sądzę, że spotkasz Go w sposób widzialny, tak jak spotkali Go uczniowie. Ale nie wierzę, że istnieje inna droga do prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa niż przez Jezusa. On powiedział: ja jestem drzwiami. Każdy, kto przejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wierzę, że taki jest wzór nowego narodzenia dla każdego człowieka. Musimy spotkać Jezusa. Musimy nie tylko wierzyć w doktrynę, czy przyłączyć się do Kościoła, ale musimy osobiście się spotkać z Chrystusem Zmartwychwstałym i przyjąć od Niego Boże tchnienie, którym jest Duch Święty, oraz stać się nowym stworzeniem. Przejść ze śmierci do życia. Pamiętam moje spotkanie twarzą w twarz z Jezusem. Nie w sposób widzialny, ale twarzą w twarz w wojskowym baraku armii brytyjskiej w czasie II wojny światowej. Nie posiadałem żadnej wiedzy, nie znałem żadnych doktryn dotyczących zbawienia. Nie mogłem powiedzieć, że narodziłem się na nowo. Nie wiedziałem, co trzeba zrobić, aby zostać zbawionym. Ale wierzcie mi, zostałem zbawiony. Później poznałem doktryny, ale wtedy spotkałem Jezusa. Chcę wam powiedzieć, drodzy przyjaciele, że nie można spotkać Jezusa i pozostać takim samym człowiekiem. Możesz przyłączyć się do Kościoła i pozostać niezmienionym. Możesz w swojej głowie wierzyć w różne rzeczy i pozostać taki sam. Ale kiedy spotkasz zmartwychwstałego Chrystusa, następuje zmiana i jest ona trwała. To wydarzyło się 45 lat temu i nadal wytrzymuje próbę czasu. To nie było dla mnie doktryną. Faktycznie to nie było doktryną także dla uczniów. Nie doznali jakiegoś nagłego objawienia. Spotkali Jezusa i przyjęli Ducha Świętego. Boskie, wieczne, zmartwychwstałe życie. Życie nieskażone i niezwyciężone. Jan mówi o tym później. Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Jeśli masz w sobie to życie, nie możesz być pokonany. Ono jest niezwyciężone. Ono pokonało wszelkie zło. Jest ostateczne. To jest cudowne. Wrócę z powrotem do mojego szkicu. W tym momencie uczniowie otrzymali boskie, wieczne, zmartwychwstałe życie. Ale nadal brakowało im ukierunkowania w służbie. Nie minęło wiele dni, a Piotr powrócił do łowienia ryb. Nadal nie wiedział, co Bóg mu przeznaczył. Ich doświadczenie nie miało żadnego wpływu na Jerozolimę. Miasto pozostało takie, jakie było. Przychodzili do świątyni chwaląc i błogosławiąc Boga każdego dnia, ale nie zmieniło to niczego w Jerozolimie. Ale w czasie pomiędzy przeżyciami w niedzielę zmartwychwstania, a w niebowstąpieniem, Jezus powiedział do nich, że jest więcej rzeczy, które mogą otrzymać. Nie sądźcie, że macie już wszystko. Kiedy spotykam ludzi, którzy mówią mi, otrzymałem wszystko w chwili zbawienia, to odpowiadam im, jeśli masz już wszystko, przyjrzyjmy się temu, gdzie to jest. To powinno być widoczne. Chcę przeczytać fragment, w którym Jezus mówi bardzo jasno, że było coś więcej do przyjęcia, oprócz tego, co przyjęli poprzez nowe narodzenie, pomimo, że było ono wspaniałym doświadczeniem. Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wersety 48 i 49. Pamiętajcie, że te słowa były wypowiedziane na krótko przed niebowstąpieniem, około 40 dni po zmartwychwstaniu. Wy jesteście świadkami tego, mówi do uczniów. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Tak więc mówi, że przyjdzie coś więcej, obietnica Ojca, której jeszcze nie otrzymaliście. Ale kiedy ją otrzymacie, to pociągniecie moc, aby być moimi świadkami. Ponownie jest o tym mowa w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 1, wersetach 4 i 5. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Następnie wyjaśnia, jaka to obietnica. Jan bowiem chrzcił wodą. Ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Taka jest obietnica Ojca. Ktoś oszacował, że w Biblii jest 7000 obietnic Bożych, ale ta jest obietnicą Ojca dla swoich dzieci. Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Następnie w wersecie 8 tłumaczy cel tej obietnicy. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Jest to więc obietnica chrztu w Duchu Świętym. Jej celem jest przyjęcie mocy po to, aby być świadkami. To się jeszcze nie stało. Minęło już prawie 40 dni od niedzieli zmartwychwstania, w której przyjęli Ducha Świętego w Nowym Narodzeniu. Mimo to Jezus powiedział, nadchodzi inne doświadczenie, przez które zostaniecie przyobleczeni w moc, umożliwiającą bycie moimi świadkami. Prawie wszyscy komentatorzy biblijni zgadzają się z tym, że ta druga obietnica została wypełniona w dniu Pięćdziesiątnicy. Przejdźmy teraz do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich i przeczytajmy niektóre wersety opisujące wypełnienie tej obietnicy. Przede wszystkim przeczytajmy pierwsze cztery wersety. Mówimy teraz o niedzieli Pięćdziesiątnicy. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, to jest Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownie wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Tak jest wypełnienie tej obietnicy. Chcę zwrócić Waszą uwagę na trzy następujące po sobie fazy tego przeżycia. Po pierwsze, Duch Święty stąpił jak potężny wiatr i wypełnił cały dom, w którym przebywali. Pamiętajcie, że słowo chrzcić znaczy zamoczyć lub zanurzyć. Jest to niekwestionowany fakt językowy. Każdy chrzest musi być zanurzeniem. Chrzest w wodzie jest zanurzeniem w wodzie, ale chrzest w Duchu Świętym jest zanurzeniem w Duchu Świętym. W chrzcie wodnym zanurzamy się w wodzie i wychodzimy z niej. W chrzcie w Duchu Świętym Duch wstępuje na nas z góry i zanurza nas w sobie. Możemy to porównać z wejściem do basenu lub chodzeniem pod wodospadem Niagara. W obu przypadkach jest to zanurzenie, ale w drugim przypadku wstępuje ono z góry. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem wodospad Niagara. Pomyślałem wtedy, że nie można stanąć pod nim nawet na pół sekundy, żeby nie zanurzyć się całkowicie. Ale nie jest to zanurzenie, w które się wchodzi. Jest to zanurzenie, które wstępuje na nas z góry. Dlatego każdy z uczniów, który był wtedy w pokoju na górze, w jednej chwili został zanurzony w Duchu Świętym, wstępującym na nich z góry. Jest powiedziane, że całe miejsce, w którym przebywali, zostało wypełnione. Byli całkowicie zanurzeni w Duchu Świętym. To jest faza pierwsza. W fazie drugiej wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Do wnętrza każdego z nich wszedł Duch Święty, napełniając ich całkowicie. Fazę trzecią nazywam przepełnieniem. Zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 12, wersecie 34, Jezus powiedział: z obfitości serca mówią usta. Innymi słowy, jeśli Twoje słowo jest napełnione tak, że aż się z niego przelewa, to co się z niego przelewa, wypłynie przez usta w postaci słów. Tak więc jest to biblijne. Kiedy zostali napełnieni tak, że nie mogli więcej pomieścić, nastąpiło przepełnienie. Zaczęli mówić tak, jak Duch im poddawał. Są to trzy fazy tego samego przeżycia. Zanurzenie z góry, napełnienie i przelewanie się. Teoretycznie rzecz biorąc, można się zatrzymać w dowolnym punkcie. Mogli być zanurzeni, ale nie napełnieni. Lub mogli być zanurzeni i napełnieni, ale nie przepełnieni. Ale pytam się, dlaczego zadowalać się mniejszym, jeśli możemy wziąć najlepsze? Często przemawiam do katolików i zawsze przypominam im, że obie ich ulubione postacie z Nowego Testamentu, Maria i Piotr, przyjęły Ducha Świętego w taki sposób. Mówię im, jeśli oni przyjęli Go właśnie w taki sposób, to dlaczego Wy mielibyście przyjmować Go w jakikolwiek inny sposób? Po takim nastawieniu sprawy widziałem setki katolików przyjmujących Ducha Świętego w ciągu kilku minut. Pozwólcie, że przeczytam mój komentarz dotyczący tego drugiego doświadczenia. Uczniowie otrzymali ponadnaturalną moc, która się zamanifestowała. Podkreślam to jeszcze raz. Była manifestacja. Wszyscy widzieli, że to się stało. To nie było tylko wewnętrzne przeżycie. To było ponadnaturalne i to była moc. Otrzymali śmiałość do tego, aby świadczyć. Odwagę, której przedtem nie mieli. Narodzili się na nowo, ale nie mieli śmiałości w świadczeniu. otrzymali wgląd w Słowo. W ciągu następnych kilku minut Piotr bez żadnych konkordancji, bez notatek wstał i powiedział: tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Nie mógłby tego powiedzieć godzinę wcześniej, nie miał właściwego zrozumienia. Nagle Słowo stało się dla nich żywe w nowy sposób. Po trzecie, to umożliwiło im pełnienie misji apostolskiej. Piotr już nigdy po dniu Pięćdziesiątnicy nie mówił o tym, że pójdzie łowić ryby. I w końcu cała Jerozolima odczuła to oddziaływanie. W przeciągu kilku minut wszyscy w Jerozolimie dowiedzieli się, że wydarzyło się coś niezwykłego. Kiedy uczniowie narodzili się na nowo, to wieść o tym nie rozeszła się w koło, ale kiedy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, to rozeszła się bardzo szybko. Jak wielu z was przekonało się o tym na podstawie własnego doświadczenia, że to nie pozostaje w ukryciu? Zauważyliście, że to zawsze robi jakieś poruszenie? Ktoś zapytał mojego przyjaciela, Boba Manforda, co jest dowodem chrztu w Duchu Świętym. Odpowiedział: kłopoty. Spójrzmy teraz na to małe podsumowanie tutaj na dole. Chciałbym zostawić obok siebie te dwie niedziele. Z lewej strony niedziela zmartwychwstania, a po prawej stronie niedziela Pięćdziesiątnicy. Zauważcie, że są między nimi trzy różnice. Ten wykrzyknik, który jest na dole, w moim szkicu był tutaj u góry, ale mniejsza o to. Niedziela zmartwychwstania, zmartwychwstały Chrystus. Niedziela Pięćdziesiątnicy, Chrystus uwielbiony po wniebowstąpieniu. Niedziela zmartwychwstania, Duch tchniony. Niedziela Pięćdziesiątnicy, Duch wylany. Niedziela zmartwychwstania, rezultatem było życie. Niedziela Pięćdziesiątnicy, rezultatem była moc. Jedno nie przeczy drugiemu. Nie istnieje pytanie to czy to. Obie te rzeczy są celem Bożym dla Jego ludu. Fakt, że miałeś przeżycie niedzieli zmartwychwstania, nie oznacza, że nie potrzebujesz przeżycia niedzieli Pięćdziesiątnicy. Czy to rozumiecie? Dlatego baptysta, który mówi, że otrzymał to, kiedy został zbawiony, ma rację, ale nie ma wszystkiego. W rzeczywistości nie sądzę, aby większość z nas posiadała już wszystko. Myślę, że prawie każdy z nas ma o wiele więcej do przyjęcia. Mam nadzieję, że jest to jasne. Osobiście, kiedy zestawiłem obok siebie te dwie niedziele, to nie miałem już więcej problemu z tym, kto przyjął Ducha Świętego, a kto go nie przyjął. Każde na nowo narodzone dziecko Boże poprzez odrodzenie przyjęło Ducha Świętego jako życie. Ale każde narodzone na nowo dziecko Boże, zgodnie z Nowym Testamentem, potrzebuje chrztu w Duchu Świętym i potrzebuje ponadnaturalnej mocy do tego, aby świadczyć. Te dwie rzeczy nie kłócą się ze sobą, pasują do siebie doskonale. Po prawej stronie umieściliśmy wykrzyknik. Przyjmij Ducha Świętego. Chcę wam powiedzieć, że to nie było zalecenie, to było polecenie. Zwykle Jezus nie zalecał, on dawał rozkazy. Mamy tu coś, co ma znaczenie decydujące. W Nowym Testamencie, począwszy od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, przyjmowanie Ducha Świętego zawsze odnosi się do przeżycia związanego z niedzielą Pięćdziesiątnicy. Zgoda? Tak po prostu jest to używane w Nowym Testamencie. Nie znaczy to, że inne rzeczy zostają odsunięte na bok. Ale od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, jeśli mówimy o przyjmowaniu Ducha Świętego, to odnosi się to do doświadczeń związanych z niedzielą Pięćdziesiątnicy. Przyjrzyjmy się szybko trzem przykładom. W Dziejach Apostolskich, rozdział 8, opisane są wydarzenia, które miały miejsce w Samarii po tym, jak Filip tam przybył i zwiastował Chrystusa. W wersecie 12 jest powiedziane: kiedy jednak uwierzyli Filipowi, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Tak więc musimy uznać, że ci Samarytanie byli zbawieni. Uwierzyli i zostali ochrzczeni. Jednak ich przeżycia nie były pełne. Nie wzięli już niczego więcej od Filipa. Przeczytajmy teraz werset 14. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, iż Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Byli zbawieni, ale apostołowie modlili się, aby mogli przyjąć Ducha Świętego. Nie chodzi tu o doświadczenie niedzieli zmartwychwstania, ale o doświadczenie niedzieli Pięćdziesiątnicy. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił Duch Święty. Zauważcie, że wszędzie tam, gdzie jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym, jest wskazówka, że Duch Święty wstępuje z góry. Na nikogo z nich jeszcze nie stąpił. Byli tylko ochrzczeni w imieniu Pana Jezusa. Oni byli zbawionymi, ochrzczonymi, wierzącymi, ale Duch Święty na nich jeszcze nie stąpił. Wtedy wykładali na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego. Trzykrotnie powiedzieliśmy już, że ci zbawieni, ochrzczeni wierzący nadal potrzebowali przyjąć Ducha Świętego. Nie potrzebowali przeżycia niedzieli zmartwychwstania, ale przeżycia związanego z niedzielą Pięćdziesiątnicy. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich opisane są wydarzenia, jakie miały miejsce w domu Korneliusza. Pamiętacie, że Piotr zaniósł tam świadectwo o Jezusie. Duch Święty stąpił, przerywając kazanie Piotra i wszyscy ci nieżydzi zaczęli mówić innymi językami. W wersecie 47 Piotr komentuje to zdarzenie. Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Piotr odniósł się do faktu mówienia przez nich innymi językami. Tak więc otrzymali Ducha Świętego na wzór przeżycia w niedzielę Pięćdziesiątnicy. Następnie w Dziejach Apostolskich, rozdziale 19, opisane jest pierwsze przybycie Pawła do Efezu. Spotkał tam pewnych uczniów i odczuł, że czegoś im brakowało. Dlatego w wersecie 2 zadał im pytanie, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Gdyby wszyscy automatycznie przyjmowali Ducha Świętego w chwili, gdy uwierzą, to pytanie Pawła byłoby bez sensu. On nie mówił o narodzeniu na nowo, lecz o doświadczeniu niedzieli Pięćdziesiątnicy. Chciałbym teraz pomówić o praktyce. O tym, jak przyjąć Ducha Świętego. Niewątpliwie wielu z was już go przyjęło. Ale myślę, że to nieprawdopodobne, aby w zgromadzeniu tych rozmiarów już wszyscy przyjęli. Zwracam się teraz nie tylko do tych, którzy nie przyjęli, chociaż was mam przede wszystkim na myśli. Ale mówię to także po to, aby przedstawić wzór, jak postępować, kiedy doradzamy ludziom w tej sprawie. Chcę wam powiedzieć, że to działa. Sprawdziłam to w praktyce. Nie oferuję teorii. Mniej więcej 2 lata temu byliśmy razem z Ruth i całym zespołem w Zambii, w Afryce. W bardzo odległej części Zambii mieliśmy zgromadzenie, w którym wzięło udział około 7000 Afrykańczyków. Bardzo dokładnie i systematycznie nauczałem ich na temat krzyża, wyzwolenia od przekleństw, uwolnienia od demonów, co ma bardzo podstawowe znaczenie w Afryce. 4 ranka przeszedłem do nauczania o Duchu Świętym. Nauczałem ich prawie tego samego, o czym mówię wam. Następnie powiedziałem, chcę was teraz nauczyć, jak przyjąć Ducha Świętego. Kiedy doszliśmy już do samego momentu przyjęcia, powiedziałem, od teraz nie chcę, abyście wypowiadali jakieś słowa w waszym własnym języku, tylko w nowym języku. Przez około 1 minutę panowała cisza, a potem jeden człowiek zaczął mówić w nowym języku. Myślę, że w ciągu następnych 30 sekund co najmniej 4000 ludzi równocześnie przyjęło Ducha Świętego. Nie na taką skalę, ale podobne rzeczy widziałem w wielu miejscach. Jakiś czas temu byłem w katolickim kościele w Austrii. Katolicki ksiądz zaprosił mnie, abym powiedział ludziom o chrzcie w Duchu Świętym i mówieniu innymi językami. Jeśli w katolickim kościele masz księdza po swojej stronie, to nie możesz przegrać. To tak, jakbyś był prorokiem Eliaszem. Tak więc powiedziałem im to samo, co mówię wam. Było tam około 900 osób. Kiedy zapytałem, ilu z was chce przyjąć, wyszło przynajmniej 500 osób do przodu. Dałem im proste wskazówki i zaraz zaczęli mówić innymi językami, a potem śpiewać na językach. Myślę, że ten wspaniały budynek z kamienia i murmuru usłyszał dźwięki, jakich nigdy przedtem w nim nie słyszano. Co za wspaniały widok. 500 ludzi, wszyscy świeżo ochrzczeni w Duchu Świętym. Uwielbia Pana, śpiewając w językach. Widzicie? Jeśli raz da się swobodę katolikom, to nic ich nie powstrzyma. Nie wiadomo, na czym skończą. Czy to jest prawidłowe, czy brzmi to jak doktryna? Dopóki pochodzi to od zwierzchników Kościoła katolickiego, to wszystko w porządku. Wiele można by o tym mówić, chociaż rodzi to także problemy. Chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. To bardzo ważne. Pieczęcią, która wyróżnia chrzest w Duchu Świętym, jest mówienie językami. Niektórzy ludzie nazywają to dowodem. Osobiście wolę nazywać to kulminacją chrztu. To nie jest zanurzenie. To nie jest napełnienie. Co to jest? To jest wypływ. Możesz powstrzymać się przed tym. Wielu ludzi zostało napełnionych duchem, ale nigdy nie dopuścili do wypływu. Ale dlaczego powstrzymywać się przed tym? Paweł mówi o przyjmowaniu pieczęci Ducha Świętego, zarówno w liście do Efezjan, jak i do Koryntian. Pieczęć jest czymś umieszczonym na przedmiocie, paczce lub czymkolwiek innym. Pieczęć sprawia, że to coś jest widoczne, odróżnia się od innych. Właśnie tym jest pieczęć Ducha Świętego. Odróżnia tych ludzi od innych. Odkąd przyjąłeś Ducha Świętego, jesteś osobą naznaczoną. Naznaczoną przez ludzi, ale bądźcie ostrożni, napiętnowaną także przez szatana. Taką pieczęcią, którą widzę w Nowym Testamencie, to moje osobiste zdanie, jest mówienie innymi językami. Mam na ten temat 4 uwagi. Po pierwsze, była to pieczęć, którą przyjęli apostołowie. Oni oczekiwali około 10 dni, ale kiedy raz przemówili innymi językami, to już nigdy więcej nie oczekiwali. Przy okazji, od tego momentu nikt już nigdy nie musiał oczekiwać na chrzest. Pomysł, że z chrztem należy czekać tygodniami, czy miesiącami lub nawet latami, jest niebiblijny. Po pięćdziesiątnicy nie ma już żadnego zwlekania. Spotkałem kiedyś w kościele zielonoświątkowym człowieka, który powiedział mi, oczekuję na chrzest od 25 lat. Odpowiedziałem mu, znam twój problem, chcesz, żeby wszystko zrobił dla ciebie Bóg. Powiedział na to, to prawda, chcę, żeby Bóg to wszystko dla mnie zrobił. Odpowiedziałem mu, nigdy tego nie osiągniesz, Bóg zrobi to, co do Niego należy, a ty zrób to, co należy do ciebie. Z łatwością mogę wyobrazić sobie, że ten człowiek poszedł do grobu i nigdy nie mówił językami. Jednak od pięćdziesiątnicy zwlekanie jest niebiblijne. To była pieczęć, którą przyjęli apostołowie i była to pieczęć, po której także rozpoznawali innych. Wybitnym tego przykładem są domownicy Korneliusza. Piotr nawet nie przypuszczał, że nie Żydzi mogą zostać chrześcijanami. Ale w chwili, gdy usłyszał ich mówiących innymi językami, powiedział, ochrzcimy ich, bo otrzymali to samo, co my. Piotr nie czekał na owoce, nie sprawdzał, czy znają doktryny, ale powiedział, oni przyjęli. Apostołowie nigdy nie pytali o żadną inną pieczęć, a Nowy Testament żadnej innej nigdy nie dał. Wróćmy do tego, jak przyjąć. Przeczytajmy przede wszystkim Ewangelię Łukasza, rozdział 11, wersety od 11 do 13. Są tam słowa zachęty. Jezus mówi, gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. W skrócie można powiedzieć, że jeśli dziecko prosi ojca o coś dobrego, to on nigdy nie da mu nic złego. Następnie Jezus przyrównuje to do naszego niebieskiego Ojca. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Słyszałem chrześcijan, którzy mówili, że proszenie o Ducha Świętego jest niebiblijne. Ale Jezus powiedział, że jeśli jesteś na nowo narodzonym dzieckiem Bożym, to masz prawo prosić o Ducha Świętego. Jezus kładzie na nas odpowiedzialność za proszenie o to. Zapamiętajcie to dobrze, jeśli jesteście narodzonymi na nowo dziećmi Bożymi i jeśli przychodzicie do Boga, waszego Ojca, przez Jego Syna Jezusa, który jest jedyną drogą, prosząc Go o coś, co jest dobre i biblijne, to nigdy nie otrzymacie czegoś złego. To jest gwarantowane. Ale odpowiedzialność za proszenie spoczywa na was. Przejdźmy teraz do bezpośrednich kroków poprzedzających przyjęcie Ducha. Ewangelia Jana, rozdział 7, wersety od 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta, myślę, że chodziło o święto szałasów, stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego To jest zbyt delikatnie powiedziane. Biblia mówi z jego brzucha. Pamiętam, że jako chłopiec dorastający w kościele anglikańskim zawsze byłem trochę zszokowany, kiedy czytałem ten fragment. Jak można mówić w kościele o czymś tak pospolitym jak brzuch? Prawda jest jednak taka, że właśnie z brzucha to popłynie. Jest w nas obszar, który w języku greckim nazywany jest rodzajem wklęsłego miejsca. Od tego samego rdzenia pochodzi w języku greckim słowo opisujące sklepienie niebieskie. Tak więc jest obszar w ciele wierzącego, który jest zarezerwowany dla Ducha Świętego. Widzieliście o tym? Nie bądźcie zbyt uduchowieni. To umieszcza Ducha Świętego wewnątrz waszego ciała. Z jego brzucha popłynął. Kiedy tam w wojskowym baraku otrzymałem chrzest, czułem to w moim brzuchu. Zastanawiałem się, co się dalej stanie. Powiedziałem wtedy głośno do Boga. Jeśli chcesz, abym mówił innymi językami, to jestem gotów to zrobić. Nie byłem ambitny. W momencie, kiedy to powiedziałem, ten ogień przesunął się z mojego brzucha w górę do klatki piersiowej, a następnie do gardła. Następną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, był jakby kawałek twardej gumy podskakujący w tylnej części moich ust. Uzmysłowiłem sobie, że to był mój własny język. Otworzyłem usta i dziwny dźwięk zaczął się z nich wydobywać. Pamiętam bardzo wyraźnie, że zaczęło się to w moim brzuchu i właśnie to Jezus powiedział. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Czyż nie jest to cudowna przemiana? Mamy spragnionego człowieka, któremu nie wystarcza nawet dla siebie, ale przyjmuje Ducha Świętego i wypływają z niego rzeki. Nie rzeka, ale rzeki żywej wody. Cóż za przemiana. Dalej mamy komentarz do tego, napisany przez autora Ewangelii. A to mówił o Duchu, z dużej litery, to znaczy o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Tak jest. Wierzący mają przyjąć Ducha Świętego. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Duch Święty nie mógł być dany, dopóki Jezus nie został uwielbiony. Kiedy Jezus został uwielbiony? Wtedy, gdy wstąpił do nieba i zajął swoje miejsce po prawicy Ojca. Jeśli wrócimy na chwilę do drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, to zobaczymy, że w wersetach od 32 do 33 Piotr podsumowuje to, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, mówiąc: tego to Jezusa wzbudzi Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą, to znaczy uwielbiony, i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Tak więc uwielbiony Chrystus przyjął od Ojca dar Ducha Świętego i wylał go na uczniów. A rezultatem tego było, zwróćcie na to uwagę, coś, co było widać i słychać. To nie było tylko niewidzialne, wewnętrzne przeżycie, ale było to doświadczenie, które oddziaływało na ich ciała i zmysły. Wróćmy ponownie do 7 rozdziału Ewangelii Jana. Widzę tu 4 proste kroki prowadzące do przyjęcia ducha. Problem nie polega na tym, że są one skomplikowane, ale że są proste. Ludzie, którzy mają umysł teologiczny i lubią rzeczy skomplikowane, czasami uważają to za zbyt proste, aby w to wierzyć i zgodnie z tym działać. Jakie są te kroki? Po pierwsze, bądź spragniony. Jeśli kto pragnie, to nas kwalifikuje. Nie musisz umieć cytować pisma. Nie musisz nawet mieć odcinka odpłaconej dziesięciny. Ale musisz być spragniony. To jest najważniejsze. Ludziom, którzy przychodzą do mnie, mówię: pamiętajcie, chrzest jest dla tych, którzy są spragnieni, a uwolnienie jest dla tych, którzy są zdesperowani. Kiedy ludzie przychodzą do mnie po uwolnienie, to czasem mówię do nich: słuchaj, nie mogę ci pomóc, nie jesteś doprowadzony do rozpaczy, wróć tu, kiedy będziesz. Ale zostawmy to. Mówimy teraz o przyjmowaniu Ducha Świętego. To jest dla jednej grupy ludzi, dla spragnionych. To nie jest dla teologów, dopóki nie są spragnieni. To nie jest dla ludzi super uduchowionych. To jest dla spragnionych. Dlatego jeśli czujesz, że jesteś niedostatecznie dobry, słaby i naprawdę niezdolny, aby robić to, czego Bóg od ciebie wymaga, to się nadajesz. To cię kwalifikuje. Wiesz, że potrzebujesz więcej Boga niż masz. To właśnie jest pragnienie. To wszystko, czego Bóg wymaga. Po drugie, Jezus powiedział: przyjdź do mnie. Brat Dawid Duplessis powiedział bardzo jasno, że jest tylko jedna osoba, która może cię ochrzcić Duchem Świętym. Jest nią Jezus. Nie słyszałem tego. Jezus, tak jest. Dlatego jeśli chcesz chrztu w Duchu Świętym, to musisz iść do tego, kto chrzci. Nie ma innego miejsca, żeby to otrzymać. Żadna ludzka istota nie chrzci w Duchu Świętym. Ludzie chrzczą w wodzie, ale tylko Jezus chrzci w Duchu Świętym. Na szczęście dla nas Jezus powiedział, tego, który przychodzi do mnie, precz nie odrzucę. Jeśli przyjdziesz, to wiedz, że on cię przyjmie. Jaka jest następna rzecz, którą musi zrobić? Tu pojawia się problem. W tym miejscu jest to tak proste i praktyczne, że ludzie religijni mają problemy. Musisz pić. Nikt nie zmusi cię do picia wbrew twojej woli. Znacie to stare powiedzenie. Możesz przyprowadzić konia do wody, ale nie możesz go zmusić do picia. To jest prawda, która odnosi się także do członków Kościoła. Nikt nie może sprawić, abyś pił. To jest decyzja należąca do twojej woli. A to, co musisz zrobić, jest bardzo proste. Mówię często, że nikt nigdy nie przyjął chrztu w Duchu Świętym z zamkniętymi ustami. To się nigdy nie stanie. Musisz otworzyć swoją fizyczną istotę i musisz zacząć pić Ducha Bożego. Nie pijesz widzialnej wody, ale pijesz niewidzialnego Ducha Bożego, którego Jezus wylewa na ciebie. Dlaczego wylewa go na ciebie? Ponieważ prosiłeś go o to. To jest proste. On powiedział, jeśli przyjdziesz, to zrobię to. Najprostszym sposobem picia jest po prostu rozpoczęcie wdychania. Widziałem setki ludzi, którzy zrobili to w jednym momencie i powiem wam, że ani jedna osoba z tych, które to robiły, nie zawiodła się. Ludzie, którzy stali tam robiąc, nie osiągnęli niczego. Mówię o tym dlatego, że stanowi to problem. Ludzie mówią, nigdy mnie nie uczyli tego w kościele. Być może nie. I jeszcze jeden etap. Piłeś, a teraz musisz pozwolić, aby z siebie wypłynęło. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu. Tak więc ostatnią fazą jest wypływanie. Jak to się dzieje? Przez usta za pomocą słów. Z obfitości serca mówią usta. Dlatego, że jest to ponadnaturalne napełnienie, wypływanie też będzie ponadnaturalne. Nie będziecie mówili językiem, który znacie, ale będziecie mówili językiem, który da wam Duch Święty. Takim, którego nigdy nie słyszeliście i którego nie rozumiecie, którego nigdy się nie uczyliście i którego prawdopodobnie nigdy nie będziecie rozumieli. Skąd będziecie wiedzieli, że jest to dobre? Ponieważ prosiliście o rzecz dobrą. Bóg daje wam na to gwarancję w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 11, wersetach od 11 do 13. Jeśli prosicie o rzecz dobrą, to nigdy nie otrzymacie rzeczy złej. Chciałbym, abyście wszyscy to powiedzieli. Jeśli proszę o dobrą rzecz, to nigdy nie dostanę rzeczy złej. Odwróćcie się teraz do waszego sąsiada i powiedzcie do niego. Jeśli prosisz o dobrą rzecz, nigdy nie dostaniesz rzeczy złej. Dobrze, teraz jesteśmy przekonani. Powiem teraz o dwóch wątpliwościach, które szatan będzie próbował w was zasiać. Gdybym spytał tych z was, którzy już przeżyli chrzest w duchu, czy doświadczyli tych wątpliwości, to 90% ludzi podniosłoby ręce. Wątpliwość pierwsza. Stary oskarżyciel znajdzie się obok ciebie i kiedy zaczniesz mówić innymi językami, powie ci, to nie jest prawdziwe, robisz to sam. Jak wielu z was tego doświadczyło? Podnieście rękę na chwilkę. Widzicie? Prawie każdy. Jak na to odpowiedzieć? Musicie znać odpowiedź. Brzmi ona, masz całkowitą rację, szatanie. Robię to sam, ale ze mnie pochodzi tylko mówienie. Natomiast Duch Święty daje mi język. Rozumiecie to? W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich jest powiedziane. Wszyscy zaczęli mówić tak, jak Duch im poddawał. Duch nie mówił. On dał im słowa, ale to oni mówili. Właśnie dlatego powiedziałem człowiekowi, który zwlekał przez 25 lat, że pójdzie do grobu, zanim przyjmie Ducha Świętego, dlatego, że chciał, aby Bóg zrobił wszystko za niego. Bóg nie chce robić wszystkiego. Ty zrób swoją część, a Bóg zrobi swoją. On nie ma zamiaru zmuszać cię do mówienia. Słyszałem, jak ludzie mówili, że Duch Święty zmusił ich do robienia tego lub tamtego. Ja w to nie wierzę. Duch Święty nigdy nie zmusza dziecka Bożego do robienia czegokolwiek. Apostoł Piotr powiedział i powiedział, wezwał mnie Duch, abym z nim poszedł, ale nie powiedział, zmusił mnie, abym poszedł. Mamy wolną wolę i Bóg nigdy nie opanuje naszej woli, dlatego, że stworzył nas właśnie w taki sposób. Ty sam musisz zadecydować, że będziesz mówić, a nie możesz mówić zamkniętymi ustami. Pomagam bardzo wielu ludziom. Często im mówię, słuchajcie, otwórzcie swoje usta, poruszcie językami, poruszcie wargami, wymawiajcie, formułujcie każde słowo. Wy jesteście na miejscu kierowcy. Wy podejmujecie decyzję. Wasza wola jest przełącznikiem. W tym jest moc, ale tylko wy możecie ją wprawić w ruch. Dobrze, szatanowi odpowiadamy. To prawda, szatanie? Robię to sam, mówię, ale Duch Święty daje mi słowa. Następna wątpliwość to rodzące się pytanie. Skąd wiesz, że otrzymałeś dobrą rzecz? Właściwy język. To brzmi tak głupio. No cóż, prawie każdy nieznany nam język brzmi głupio. Słyszałem dziesiątki języków w różnych miejscach świata i wszystkie brzmiały dla mnie dziwnie. Nieznany język jest dziwny. A skąd wiesz, że dostałeś dobrą rzecz? Już mówiliśmy to jednej drugiej. Skąd wiemy, że otrzymaliśmy dobrą rzecz? Ponieważ prosiliśmy o rzecz dobrą. A Bóg gwarantuje nam, że nigdy nie otrzymamy złej rzeczy, jeśli prosimy o rzecz dobrą. Bracia i siostry, podstawą tych rzeczy jest wiara. Nie ma innej możliwości, aby przyjść do Boga. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi co? Uwierzyć, że On istnieje. Ale to nie wystarcza. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Jedyna rzecz, jaka nam teraz pozostała, to przyjąć chrzest. Są między wami osoby, które nie przyjęły Ducha Świętego w tym sensie, że nie macie tej pieczęci. Może przyjęliście, ale nie doświadczyliście wypływu. Są też tacy, z których wypłynęły rzeki, ale nie zastanawialiście się, czy była to dobra rzecz i nigdy nie mieliście dość wiary lub odwagi, aby to kontynuować. Nigdy tak naprawdę nie uwolniliście tego z siebie. Jeśli chcielibyście zrobić to dzisiaj, przed zakończeniem tego spotkania, to chcę wam w tym pomóc. Proszę, abyście powstali. Nie bądźcie zakłopotani. Kiedy będziecie stali, poprowadzę was w modlitwie, w której możecie przyjść do Jezusa i przyjąć Ducha Świętego. Nie mamy dużo czasu, więc jeśli chcecie przyjąć, to powstańcie. Gdziekolwiek się znajdujecie, nie bądźcie zakłopotani. Nie wstydźcie się. Nie ma się czego wstydzić. Przychodzenie do Boga po to, co najlepsze, świadczy o posiadaniu zdrowego rozsądku. Są między wami tacy, którzy nie są pewni, czy już przyjęli. Wy powiedzieliście kilka słów, wasze wargi się poruszyły, ale tak naprawdę nie jesteście pewni. Chcę, abyście też powstali, bo możecie mieć rzeki czystej wody. Mówię ludziom, to nie jest kałuża, to są rzeki. One wypływają, wypływają i wypływają. Nie ograniczajcie się do stwierdzenia. W 74 mówiłem innymi językami. To nie jest rzeka, to jest kałuża. Wszyscy inni, którzy chcą wstać, zróbcie to także. Ile czasu nam zostało? 5 minut. Dobrze, aż nadto. Możemy to otrzymać w ciągu 5 minut. To całkowicie wystarczy. To nie zajmuje dużo czasu. Będę się teraz głośno modlił i chcę, żebyście powtarzali tę modlitwę za mną, zdanie po zdaniu. Ale pamiętajcie, że nie modlicie się do mnie, modlicie się do tego, który chrzci, Jezusa Chrystusa. Powiemy te rzeczy, które pozwalają wam, jako osobom spragnionym, przyjść do Niego. Kiedy dojdziemy do końca modlitwy, powiemy Amen. I wtedy przestaniecie się już modlić. Nie módlcie się więcej, dobrze? Co będziecie potem robić? Zaczniecie pić. Nie musicie ciężko dyszeć, ale po prostu cicho przyjmijcie do siebie Ducha Bożego. Skupcie się na Panu. Zapomnijcie o innych ludziach, którzy tu są. Potem nastąpi moment wiary, kiedy zaczniecie mówić innym językiem. Niektórzy z was już są całkowicie gotowi, aby to zrobić. Musicie przełamać barierę ciszy. Nie musicie krzyczeć, ale powinniście mówić dostatecznie głośno, żeby słyszeć samych siebie. Po to, abyście po wyjściu z tego miejsca wiedzieli, że mówiliście innymi językami. Dobrze? Pamiętajcie, kiedy powiemy Amen, koniec z mówieniem po angielsku, polsku, hiszpańsku, chińsku, japońsku, czy w jakimkolwiek innym języku, który mówicie. Wyłącznie w nieznanym języku. Zaczynajmy. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i że na krzyżu zmarłeś za moje grzechy, a potem powstałeś z martwych. Ufam Twojemu przebaczeniu i oczyszczeniu. Wierzę, że przyjąłeś mnie jako dziecko Boże. A ponieważ Ty mnie przyjąłeś, ja akceptuję samego siebie jako dziecko Boże. Jeśli w moim sercu jest jakakolwiek uraza czy nieprzebaczenie w stosunku do kogoś, zostawiam to i przebaczam każdemu, tak jak chcę, aby Bóg mi przebaczył. Jeśli kiedykolwiek byłem zamieszany w okultyzm, to uznaję to za grzech i proszę Cię o przebaczenie. Zrywam w tej chwili każdy kontakt z szatanem i mocą okultystyczną. W imieniu Jezusa. Przychodzę teraz do Ciebie, Panie Jezu, jako do Tego, który chrzci Duchem Świętym. Daję swoje ciało, aby zostało świątynią Twojego Ducha. Poddaję Ci mój język, aby stał się instrumentem sprawiedliwości i instrumentem ku Twojej czci w nowym języku. Przez wiarę przyjmuję go teraz i dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Teraz zacznijcie po prostu pić. Po prostu wdychajcie. Weźcie to do siebie, a potem zacznijcie mówić. Kiedy mówicie, to otwórzcie swoje usta, poruszajcie językiem i wargami. Oddajcie mu swój głos. Wielu z was jest już gotowych to zrobić. Kiedy wasze wargi i język się poruszają, oddajcie mu wasz głos. Nie musicie wstydzić tego, że Duch Święty wszedł. On jest honorowym gościem. Powstańmy wszyscy i chwalmy Pana razem w językach.